Wracamy do rozmowy z Błażejem Torańskim, autorem książki Knebel, cenzura w PRL-u oraz jednym z jego rozmówców książkowych, profesorem Grzegorzem Królikiewiczem. A na początku o tym, że Błażej Torański bardzo dokładnie przyglądał się swoim bohaterom.
Ja się opieram wyłącznie na konkretnych przypadkach. Research, przygotowanie się do tych rozmów to szmat czasu, żeby poznać twórczość tych autorów, a potem z czego oni musieli zrezygnować.
No właśnie, research chyba był potężny, dlatego że pan się tak swobodnie porusza wśród faktów, nazwisk, sytuacji. Ja nie wiem, chyba się pan z 5 lat przygotowywał do pisania tej książki.
Nie, pisałem ją przez 8 miesięcy. Na początku miałem inny pomysł, ale wpadłem na taki. Natomiast chciałem zrobić o cenzurze od państwa Platona do dzisiaj. I choć 30 lat wykonuję zawód dziennikarski, nie miałem pojęcia, jaki to jest ogrom zjawiska. Dlatego ograniczyłem do PRL-u. Ale to nie jest książka wbrew pozorom historyczna wyłącznie. To jest literatura faktu i ta książka daje również wiedzę, choć tak marginalnie, o współczesnych mechanizmach cenzury. Bo ona nadal żyje.
No właśnie, jaki jest sens pisania dzisiaj tej książki? Żeby co, przejrzały się dzisiejsze czasy w tamtych?
No niekoniecznie, przeglądamy się zwykle w lustrach. Natomiast, wie pani, no mądry Polak po szkodzie. To takie ładne jest, że tylko mądry uczy się na własnych błędach. Przepraszam, korzysta z błędów innych, odwrotnie. To tak nie jest. Ja mam nadzieję, że ta książka da wiedzę o głębokich mechanizmach ingerencji w słowo i o tym, jaki był ogrom manipulacji. I o nieświadomości Polaków o tej manipulacji, bo tak naprawdę dopiero Solidarność doprowadziła do powstania ustawy, na podstawie której można było zaznaczać ingerencje cenzorskie. Ale te gazety nie zamieszczały, bo w większości były gazety media komunistyczne. Zamieszczały Tygodnik Powszechny, Tygodnik Niedziela. I jak ja rozmawiałem z księdzem Skubisiem, infułatem z Częstochowy, to on mi pokazał 4 pękate teczki ingerencji cenzorskich. Ja potem dzięki tej zawartości, analizie tych materiałów, mogłem rozmawiać z tym, który dokonywał tej analizy. Bo on mówił, nie, ja nic nie zrobiłem. Oni wszyscy mówili jak naziści. Nie, nie było II wojny światowej, nie było obozów śmierci. Nic takiego nie było. Ja żadnej szkody nie poczyniłem.
Ale niekiedy te ingerencje cenzorskie na przykład nie były potrzebne albo były bardzo delikatne, ponieważ istniało także zjawisko autocenzury. I niektórzy, tak jak Krzysztof Zanussi mówi o tym wprost, jak gdyby znali te granice, wiedzieli co przejdzie, co nie przejdzie i z góry już tak konstruowali swoje twórcze wypowiedzi, żeby tam cenzura za bardzo nie przyczepiała się. Natomiast obecny w studiu Grzegorz Królikiewicz nie stosował tej autocenzury. Czy były nieliczne przypadki?
Proszę pani, mnie się wydaje, że autocenzura jest to najniższy poziom degradacji duchowości. Dlatego, że zgoda na to, że ja będę kłamał po to, żeby pani osiągnęła korzyść, no jest nikczemne.
A jeśli nie będę kłamał, tylko nie powiem pewnej prawdy.
No ale to jest to samo.
Zaniechanie też jest przestępstwem.
Przecież to jest to samo. Więc wie pani, to jest sprawa zupełnie inna, że szuka się oczywiście słów prawdy tak, żeby cenzor pogubił się w tym. Biorąc pod uwagę także to, że cenzor już przychodzi nastawiony na cenzurowanie samego siebie również. To się brało pod uwagę i mnie się wydaje, że za mało mówimy o autocenzurze. Cóż ja mogę powiedzieć na słowa ludzi, którzy byli obojętni, a cóż tam cenzura i tak dalej. Przecież oni wyglądali swoje łby z piekła, wyciągali w górę i mówili do nas kłamstwa. Oczywiście, że po pewnym czasie, jak psy Pawłowa, reagowali w ten sposób pod przymusem, że a co tam, połknę to kłamstwo, zwymiotuję tą nieprawdę. Ale to była ciężka sesja psychiatryczna. To, co każdy, który pojął, czym jest autocenzura dla niego, jakim ratunkiem, a to jeszcze było o tyle ciekawe, że było wyposażone w przywilej kłamstwa, które jest tajemne, z którego nie trzeba się zwierzać przed nikim, udawać, że go nie było. A co tam? To nie waży, to jest jak przyroda. To jest po prostu jak taka trawka z odrobiną rosy. Poczekajmy na słoneczko, wszystko wyschnie, odparuje i będzie cudownie.
No, żeby właśnie nie popadać w takie postawy, to trzeba mieć pewną siłę charakteru. To chyba właśnie w rozmowie z pana profesorem pada taki przykład Janusza Nasfetera, prawda? Który po filmie Moja wojna, moja miłość musiał na rentę pójść. Bo tak. Jak gdyby nie dał sobie rady z sytuacją właśnie napiętnowania go przez cenzurę.
Tak, tak.
Czyli tu zabrakło mu czego? Pewnej odporności i siły, jaką wie na przykład
pani,
pan miał.
To znaczy, to jest co innego. Ja nie wiem, czy ja bym wytrzymał życie własne, gdybym przeżył to, co Janusz w czasie wojny. Od momentu, kiedy na ochotnika z bratem idą walczyć z Niemcami w 1939 roku, aż po upodlenia, jakich zaznał po wojnie. Bo jeszcze dołożyło się do tego to, że on był w partyzantce. Więc to wszystko polegało na tym, że człowiekowi takiemu wrażliwemu jak on nie można było niczego zarzucić konkretnego. Ale to, że był w partyzantce, ho, 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 ho.
I jeszcze do tego
i zaczynało się. A ja nie przeżyłem partyzantki, nie przeżyłem wojny. Ocalałem. I mnie się wydaje, że nie można szafować tymi porównaniami zbyt beztrosko. Rodziła się ta odporność na cenzurę właśnie inaczej. Innymi kanałami to przechodziło. Czasem był to spór charakterologiczny. A ja wam pokażę, że nie. Czasem była to dziewczyna, którą człowiek kochał i chciał jej pokazać, że w razie czego, jak będzie jego żoną, to on ją obroni przed wszystkimi. I szedł jakby na pokaz, na takie ścięcie, na zwarcie. Więc różne są przypadki reagowania na te cenzuralne rzeczy.
A sami cenzorzy po latach, jak patrzą na tamte swoje działania?
Szalenie ciekawe. No,
Z nich mi powiedzieli i opisali mi to. Mówiłem państwu na początku naszego spotkania. Na różne sposoby. Każdy szukał prywatnego sposobu. Oczywiście wielu tych najbardziej przykrych pacjentów to są ludzie, którzy mówili, kazali mi, grozili mi. Nie było takich gruźb. Nie było. Owszem, 4 lata być poza uczelnią z powodu jednego okrzyku na radziecką komsomołkę na filmie, prawda, instruktażowym.
Tak, to była spontaniczna reakcja i niecenzuralne słowo padło na jej temat i za to taka kara.
No ale jeżeli chodzi o dalsze sprawy, to mnie się wydaje, że cenzura to była sprawa, która wróciła do nas jeszcze raz. Taki kazus, który mi opisuje jedna z publicystek, że on mówił, donosił, ale nikomu nie zaszkodził. To jest nieprawda. Cenzura była tak zorganizowaną pajęczyną, że każde wrzucenie dowolnego słowa czy dowolnego zdania, które zdradzało, powiedzmy, intencje autora cenzurowanego, było nasiąknięte szansą, że przedostanie się w odpowiednie kanały i zostanie wyśledzona, oczywiście, akcja antysystemowa, akcja antysocjalistyczna. I ona to udowodniła.
A pana spotkają?
Pani Joanna Siedlecka.
Tak.
Ona to udowodniła.
Tak, najtrudniej było mi dotrzeć do byłych cenzorów. Rozmawiałem z nimi, z wieloma, ale podam przykład. Jesteśmy w Radiu Łódź. Andrzej Hampel mieszka od wielu, wielu lat w Szwecji, na emigracji. W tym samym kraju, co ofiara jego systemu, mianowicie Tomasz Strzyżewski. I na pytanie, prośbę o spotkanie, takie konwencjonalne, odpisał mi, że z takimi pytaniami to ja się mogę zwracać do gminy żydowskiej. Że guzik komukolwiek do tego, co on w życiu robił. No to była reakcja bezczelna. Druga reakcja, jednego z moich kolegów, który pracował w dziennikarstwie, nadal publikuje w Łodzi. Mówi, że 4 lata tam był zaledwie i nic nie może powiedzieć. A Tomasz Strzyżewski był 18 miesięcy i może rozmawiać tygodniami. Myśmy w Sztokholmie rozmawiali przez 5 dni o cenzurze. To było kilkadziesiąt godzin nagrań. Otóż ci cenzorzy są wśród nas. Oni nadal żyją. Ale oni, i to jest cenne, mają niektórzy autorefleksję i poczucie winy. Ja nie twierdzę, że wszyscy, bo to zależy to też od mądrości i wrażliwości tych ludzi. Ale na przykład ten, którego mu się udało rzutem na taśmę włączyć do książki, były dyrektor delegatury w Opolu, on arcyszczerze się spowiada. Po pierwsze jest po śmierci klinicznej. On już się witał ze świętym Piotrem i cud go uratował. No wrócił tutaj. On miał już obrazy małego Gienka ze Śląska, który biegnie i łapie się za poręcz autobusu. Przelatywało mu życie między oczami. To pamięta z tej śmierci klinicznej. I do bólu jest szczery, ale też dlatego, że ja dysponowałem bardzo konkretnymi zapisami i przykładami jego ingerencji. Ja mówię, to jest pana długopis? To pana charakter pisma? Tak mój. I trochę tak, jak Kazimierz Moczarski z Jurgenem Sztropem w celi, uzyskałem kawałek prawdy. Tej wewnętrznej prawdy.
Książka, która dużo pytań też zadaje. Warto zajrzeć do niej. Przypomnę tytuł: Knebel, cenzura w PRL-u. A naszymi gośćmi byli dzisiaj Grzegorz Królikiewicz. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
I autor książki Błażej Torański.
Serdecznie dziękuję Państwu.